Chwała Panu, bracia i siostry. Dobrze jest być w Bożej obecności, kiedy modlimy się, kiedy chwalimy Boga, kiedy szukamy Jego oblicza i nic nie jest w stanie nas zadowolić, jak tylko Boża obecność. Amen. Nic nie jest w stanie, nie wiem jak wy, ale mieć Bożą obecność w swoim życiu, być w Bożej obecności, to jest to, o co tak naprawdę chodzi. I kiedy tutaj jesteśmy, kiedy śpiewamy pieśni, kiedy się modlimy, zbliżamy się do Boga, bo chcemy być w Bożej obecności. Śpiewaliśmy, że dzisiaj Go uwielbiamy, dzisiaj Go chwalimy i że jesteśmy tutaj i wierzymy na podstawie Jego słowa, że On też jest tutaj. Że On jest tutaj. I możemy powiedzieć na podstawie Bożego Słowa, że dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan. Prawda? To jest dzień, w którym Bóg, On nie ustaje, ani się nie męczy. On działa cały czas. To my się męczymy, to my tracimy siły z wiekiem, jakieś choroby. Ale Bóg nie ustaje i nie męczy się i ciągle jest Bogiem, od którego spływa dla nas wszelkie błogosławieństwo. I Bóg chce, żebyśmy byli błogosławieni przez Niego. Wszelki datek dobry i dar doskonały zstępuje z góry od Ojca Światłości. Jak mówi Biblia, tysiąclecia od Ojca Świateł. Czy tego wszystkiego, co On stworzył, te miliardy gwiazd. Ale gwiazda nie jest w stanie oświetlić Twojego i mojego mrocznego serca. Tylko Jezus, który jest światłością świata, jest w stanie przeniknąć Twoje i moje serce, aby światłość zajaśniała tam, gdzie jest najmroczniej i najciemniej. Gdzie żadna gwiazda, nawet słońce, nie jest w stanie oświetlić naszego wnętrza, ale Jezus, który jest światłością świata, potrafi to. A więc chcemy, żeby On nas, żeby rozświetlał nasze serca, amen. Chcemy, żeby On nas rozświetlał, żeby Jego światło nas wypełniało, bo jeżeli światło Jego będzie nas wypełniać, to też będziemy wszystko to, co Jemu się nie podoba, będziemy przynosić przed Jego oblicze, porzucać to, a pozwolimy Jemu, żeby panował na tronie naszego serca. Powiedziałem w niedzielę, że podzielę się myślami, którymi dzielił się pastor Jim Cymbala. I muszę wam powiedzieć, jest to człowiek, którego poznałem przez jego książki, a teraz miałem tą możliwość zobaczyć go i słuchać go na żywo. I muszę powiedzieć to, że taki jak jest w książkach, taki jest w realu. Nie gra, nie udaje, nie robi siebie kimś, kim nie jest, po prostu jest sobą. Sobą, sługą Bożym, który całym sercem umiłował swojego Boga. Kiedyś był koszykarzem. Bóg go powołał do służby. I to, czym się dzielił, na co zwracał nam uwagę, mówił o takiej realnej społeczności, relacji z Bogiem, jaką każdy z nas powinien mieć. Żebyśmy nie próbowali coś własnymi siłami robić, coś udawać, ale żebyśmy w tym wszystkim, w tej relacji z Bogiem nauczyli się być uczciwymi, szczerymi. Żebyśmy pozwolili Bogu i Bożej mocy, aby nas przemieniała. I moi drodzy, głosił kilka kazań, ale jedno chcę, i generalnie te główne myśli później pochodzą od niego i wiele myśli, ale troszeczkę jakby uzupełniłem to, rozwinąłem to i to będzie taka troszeczkę mieszanka, ale główne myśli są jego, bo uważam, że są bardzo ważne i bardzo cenne. I on zatytułował to zwiastowanie: potrzebujemy coś z nieba, od Boga. Kochani, każdy z nas potrzebuje coś z nieba, coś od Boga, coś, co zmieni radykalnie nasze życie. Zmieni życie i będzie zmieniać życie Kościoła. tak będzie zmieniać życie Kościoła, że Kościół będzie pełen chwały, pełen mocy, pełen Bożego życia. I on zwraca uwagę, że w Nowym Testamencie mamy opis chrześcijańskiego życia, służby pastora i życia Kościoła. Kościół jest własnością Pana Jezusa Chrystusa. My o tym wiemy. To nie jest nasz Kościół, to nie jest Kościół pastora, zbór pastora, chociaż on jest tam pastorem, ale to jest Kościół Jezusa Chrystusa, dlatego że to Chrystus zapłacił swoim życiem za swój Kościół, za ciebie i za mnie i wykupił każdego z nas. A więc tak naprawdę jesteśmy Jego własnością, należymy do Niego, służymy Jemu. On umarł za swój Kościół. I też zwracał nam uwagę, że musimy wiedzieć, uważać, jak prowadzimy jego Kościół. Dlatego, że mówi, w Stanach Zjednoczonych jest wiele, wiele różnych trendów, z którymi jako liderzy, jako pastorzy, oni muszą sobie poradzić, umieć rozpoznać, co jest z ducha, co jest z Boga, a co nie jest. Przedwczoraj dostałem taką informację, nowo powstający albo wyłaniający się Kościół w Stanach Zjednoczonych. Wiecie, jak tego słuchamy, to jesteśmy przerażeni. To jest takie New Age chrześcijańskie, wręcz zmieszane chrześcijaństwo z pogaństwem, zaprzeczeniem wszelkich doktryn, ale jest fajnie i to się liczy. Ludzie mogą być blisko siebie i to się liczy. Ale moi drodzy, co to jest bycie blisko siebie, jeżeli nie ma tam Pana? To tak naprawdę nie ma właściwie sensu to wszystko. To tylko Boża obecność w Kościele sprawia, że ten Kościół jest atrakcyjny, jest żywy, jest takim Kościołem, do którego pragniemy być częścią. To Boża obecność przyciąga, nie ludzie. To Bóg, Jego chwała nas przyciąga. Jezus mówi, ja zbuduję mój Kościół, a bramy Hadesu, bramy krainy umarłych tego Kościoła nie przemogą. A więc On jest tym, do którego należy Kościół. On jest tym, który ten Kościół buduje. I On dał obietnicę, że Jego Kościół nie będzie pokonany, nie będzie pokonany przez śmierć, przez grzech, przez nieprawość, ale ten Kościół będzie zachowany aż do dnia Pana. Amen. Będziemy zachowani pod warunkiem, że sami będziemy chcieli być w bliskiej relacji z naszym Panem. A z drugiej strony, kiedy jestem w bliskiej relacji z Panem, siłą rzeczy na pewno jestem w bliskiej relacji z Jego ludem, z Kościołem. To jest tak, jak koło w rowerze, które ma szprychy i jest ta piasta na ośka na środku. I zwróćcie uwagę, tak jak te wszystkie szprychy zbiegają się do tej ośki, a zarazem zbliżają się do siebie nawzajem. Kiedy ty i ja jesteśmy połączeni z Chrystusem, który jest jak ta oś, to jesteśmy coraz bliżej jedni drugich. To wynika jedno z drugiego. On powiedział ciekawą rzecz, kiedy w Dziejach Apostolskich w 13 rozdziale zbór odprawiał służbę Pana i pościli i modlili się. Pamiętacie, rzekł Duch Święty, odłączcie mi Barnabę i Saula do dzieła, do którego ich powołałem. Oto Duch Święty tam rządził, bo Duch Święty zarządza Kościołem. I teraz, kiedy oni się modlili i pościli, nie wiemy, w jaki sposób Duch Święty przemówił w tym zgromadzeniu. Może wstał jakiś brat, może wstała jakaś siostra i zaczęła prorokować z inspiracji ducha. Odłączcie mi Barnabę i Saula do dzieła, do którego ich powołałem. A później jest napisane, że Kościół, liderzy położyli na nich ręce. Wiecie, to, co jest z Ducha Świętego, to, co rodzi się z Ducha Świętego, on na to zwrócił uwagę, jest potwierdzone przez Kościół, przez liderów. Bo często ludzie mówią, mnie tylko Duch Święty prowadzi. Ja jestem prowadzony przez Ducha Świętego. A więc ja już nie potrzebuję Kościoła, ja już nie potrzebuję liderów, ja już nie potrzebuję nikogo innego nad sobą. Chcę powiedzieć, takie myślenie jest niebiblijne i bardzo niebezpieczne, prowadzące na bezdroża błędu. Tam to wyraźnie wynika. A my chcemy się uczyć zasad z Bożego Słowa. Nas nie interesują jakieś tam ludzkie myśli. Jeśli ludzie mówią, ale ja tak odczuwam, ja tak przeżywam, to jest dla mnie za mało, bracia i siostry. Ja chcę zapytać, czy jest to w Bożym Słowie, czy Bóg za tym stoi. Bo dzisiaj ludzie przeżywają różne dziwne rzeczy i nazywają to z Ducha Bożego. Prawda? Oni mówią, że jak otworzą Biblię, to gdzieś pył złoty im spada. Prawda? Jakieś dziwactwa głoszą. No chętnie byśmy takiego pyłu złotego trochę nazbierali, nie? By się nam przydało. Prawda? Gdybyśmy tak tego... Ludzie różne rzeczy próbują uduchawiać, a Słowo Boże jest jasne i wyraźne. Przecież słucham czasami niektórych ludzi. Jestem przerażony, co oni mówią. Mówią o jakimś człowieku, który chrzci ludzi, od tak sobie i podczas chrztu demony są wypędzane. Ja mówię, Boże, ja 40 ponad lat Tobie służę, jeszcze nigdy w życiu czegoś takiego nie słyszałem. Kiedy ktoś idzie do chrztu, ma być wolny, ma być czysty, ma być przemieniony, ma dawać świadectwo, że powierzył swoje życie Bogu, a nie dopiero kiedy jest w wodzie, to trzeba z niego demony wypędzać. Ale wiecie, to staje się takie atrakcyjne, bo coś się dzieje, coś się wydarza, ale Pan buduje swój Kościół według miary, którą jest Słowo Pana. Amen? Według miary Bożego Słowa. A więc wszystko chcę przymierzyć do tej prawdy, do tego pionu Bożego Słowa, aby nie dać się wprowadzić na manowce czy w jakieś zakłopotanie. A więc mówi tak, czy też zwraca uwagę, baczcie, jak prowadzicie Kościół. Baczcie i zwracajcie uwagę, że jesteście odpowiedzialni. To, co robicie, to, co budujecie przez nauczanie i zwiastowanie, kiedyś wypróbuje ogień. Ogień Bożego sądu. My wiemy z pierwszego listu do Koryntian 3 rozdziale, prawda? I Paweł zwraca, myśmy o tym już mówili, zwraca uwagę nauczycielom, fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Na nim to jest zbudowane. On jest i kamieniem, i fundamentem, i jest skałą jeszcze, prawda? Tak jest nazwany w Bożym Słowie. Ale teraz, kiedy zgłosicie komuś Ewangelię, nauczacie kogoś dróg Bożych, czy to prywatnie, osobiście, twarzą w twarz, ktoś przychodzi przez nasze świadectwo do Chrystusa i nauczasz go dróg, kiedy kaznodzieja staje za kazalnicą, ma głosić czyste Boże Słowo. To, co jest najlepszego, aby to kiedyś nie zostało spalone przez ogień, nie zostało nic. Tak więc... Ale my też wiemy, drodzy, z Bożego Słowa, list do Rzymian, 14 rozdział, od 10 do 12 wiersza, list do Koryntian, 2, 5 rozdział, także nam na to zwraca uwagę, wiersz 9, 10, że wszyscy, jak tutaj jesteśmy, i tych, których nie ma dzisiaj, wszyscy staniemy przed sądową stolicą Chrystusa. List do Koryntian nazywa to sądową stolicą Chrystusa, a list do Rzymian, 14 rozdział, nazywa to stolicą czy tym trybunałem Boga. I tam jest użyte to samo słowo, bemata, staniemy. Każdy z nas będzie musiał zdać sprawę ze swojego chrześcijańskiego życia. I to nie będzie sąd na potępienie, my o tym wiemy, bo przeszliśmy już ze śmierci do życia. Już jesteśmy ułaskawieni, już jesteśmy zbawieni, ale to będzie sąd, który pokaże, jakie dzieło było każdego z nas, jak wyglądało nasze życie. I jeśli się ostoimy i to dzieło się ostoi, nagrodę odbierzemy. Ale jeśli nie, to będziemy zawstydzeni, ale ze względu na Chrystusa, na fundament, będziemy zbawieni. Tak więc Słowo Boże tutaj jest bardzo, bardzo jednoznaczne. Wiecie, kiedy przyszło duchowe przebudzenie, wylanie Ducha Świętego w dniu 50, to zwróćmy uwagę, jak Duch Święty, powiem tak, Ewangelia i Słowo Boże są bardzo proste. Amen. Im bardziej ludzie to komplikują, to prawdopodobnie nie ma to nic wspólnego z Ewangelią Jezusa Chrystusa. Kiedy Kościół pierwszy powstaje zrodzony z mocy Ducha, przez zwiastowanie Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, zwróćcie uwagę, z natchnienia Ducha Świętego Piotr do nich mówi, nie tylko żeby uwierzyli w Jezusa, nie tylko żeby ochrzcili się w dzieło Jezusa Chrystusa, które zostało dokonane dla każdego z nich i dla nas, ale też później mówi i trwajcie, tam jest wyraźnie w 42 wierszu 2 rozdziału napisane, wszyscy ci, którzy uwierzyli i zostali ochrzczeni, trwali w nauce apostolskiej, trwali w społeczności, trwali w łamaniu chleba i w czym trwali jeszcze? I w modlitwach. Zwróćcie uwagę, to nie jest skomplikowane. To są jak takie cztery filary, o których Pismo mówi, kiedy Pan zakłada Kościół przez mądrość i moc Ducha Świętego, zwraca uwagę każdemu z nas, abyś trwał, abyśmy trwali w tych czterech zasadniczych rzeczach. Nauka apostolska. Dlatego zwiastujemy, nauczamy Bożego Słowa, aby lud Boży, abyśmy my byli utwierdzeni w prawdzie Bożego Słowa, zrozumieli prawdę i trzymali się tej prawdy. Utwierdzeni byli w prawdzie Bożego Słowa. Dlatego tak ważne są te nabożeństwa czwartkowe. Dlatego są bardzo ważne seminaria zborowe, bo robimy to w jednym celu, aby Kościół Jezusa Chrystusa był utwierdzony w nauce apostolskiej, w Słowie Bożym. To dlatego powinniśmy mieć ten głód, to pragnienie uczestniczenia w takich rzeczach. Oni trwali. I drodzy, zwróćcie uwagę na to słowo trwać, czy im się chciało, czy nie. Czy byli zmęczeni, czy nie. Robili wszystko, aby trwać. Oni codziennie zbierali się po domach. Ale trwali nie tylko w tym. Oni trwali w relacjach, w społeczności, o czym już mówiliśmy nieraz. Trwali w społeczności. Oni jakby zabiegali, wychodzili jeden naprzeciw drugiego z miłością, z zainteresowaniem. Też byli razem wokół stołu Pana i trwali w modlitwie. I trwali w modlitwach. Jim Cymbala powiedział taką rzecz. Jak przypomniałem chyba to w niedzielę. I to jest znane z literatury. On mówi, prześledziłem wszystkie duchowe przebudzenia. Żadne nie rozpoczynało się, jak tylko wtedy, kiedy ludzie Boży zaczęli się modlić. Kochani, możemy myśleć, co chcemy. Ale on mówi tak, że tym kanałem dla błogosławieństwa, które spływa z nieba od Boga, tym kanałem Bożego błogosławieństwa, i tak nauczał Jezus, była modlitwa. Nie było nic innego, była modlitwa. Dzisiaj ja wiem, że my musimy stosować różne formy ewangelizacji. I one się zmieniają. Ale jeżeli za naszym działaniem nie stoją kolana, nie stoi modlitwa, nie ma podniesionych rąk i wołających serc do Boga, nic ponadnaturalnego się nie wydarzy. Będzie fajnie. I to wszystko. Zwróćcie uwagę, że Pan Jezus nie nauczał swoich uczniów, jak mają kazać. Ani uczniowie nie przyszli do Jezusa i nie powiedzieli pewnego razu do Pana Jezusa, naucz nas głosić. Pamiętacie, z czym przyszli do Jezusa? Naucz nas się modlić. Jan nauczył swoich uczniów, chcemy, żebyś nas nauczył, jak mamy się modlić. I wtedy pamiętacie, jest ta modlitwa pańska, Ojcze nasz. jako kapitalny wzór prowadzenie nas w modlitwie, prawda? Ale Jezus uczył ich modlić się. Pamiętacie, kiedy wypędzał tych przekupniów ze świątyni? Bo zrobili sobie targowisko w jednym z, tam, z portyków, portyk Salomona i handlowali, prawda? Nie byli zainteresowani ani modlitwą, ani chwałą. Tylko tym byli zainteresowani. Jezus powywracał im stoły. Uczyniliście z domu mojego ojca targowisko, a dom mojego ojca jak jest nazwany? Domem modlitwy. Mój dom mojego ojca jest domem modlitwy. To dlatego, moi drodzy, tak często zachęcamy siebie, wzywamy, bądźmy w modlitwie. Módlmy się razem, niech Kościół powstanie w modlitwie. Dlatego, że kanałem błogosławieństwa Bożego jest modlitwa ludu Bożego. Kiedy Kościół Jezusa Chrystusa, zrodzony przez Niego i zbudowany na Nim, zaczyna się modlić. W liście do Hebrajczyków 4,16. Pamiętacie tam, ja wspomnę, zanim do tego przejdę, 12 rozdział listu do Hebrajczyków, tam jest powiedziane: opadłe ręce i zemdlone kolana znowu wyprostujcie. O czym to jest mowa? Z jednej strony mowa jest o zniechęceniu, no bo zemdlone kolana i opuszczone ręce i taka bezradność i mówią, już nic się nie da zrobić, a autor tego listu mówi, nie, nie, wy wzmocnijcie na nowo swoje kolana, podnieście wasze ręce i zacznijcie się modlić dalej, a przyjdzie pomoc i wybawienie. I w tym 4 rozdziale listu do Hebrajczyków, w wierszu 16, napisane jest tak do nas, do ludu Bożego, przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu jakiego? To jest tron łaski. To nie jest tron sądu Bożego, gniewu Bożego, bo Biblia mówi, myśmy już przeszli spod gniewu Bożego w Chrystusie Jezusie pod łaskę Bożą. Dlatego mamy prawo przystępu do tronu łaski. Więcej, grzesznicy, ludzie niezbawieni mają prawo przystąpić do tego tronu łaski, bo dzień sądu dopiero nadejdzie. Teraz jest ogłoszony rok łaski Pana. Przystąpmy. I tu jest mowa do ludu Bożego z ufną odwagą, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Zwróćcie uwagę, Bóg mówi tak, ja chcę okazać wam miłosierdzie i ja chcę okazać wam moją łaskę, żebyście doświadczyli mojej pomocy, posilenia w czasie, w którym tego będziecie potrzebować, ale musimy przystąpić do tronu łaski. Jak przystępujemy do tronu łaski? Kiedy zaczynamy się modlić. Wtedy przystępujemy do tronu łaski, kiedy zaczynamy wylewać nasze serce przed Bogiem. Kiedy mówimy o naszej słabości i potrzebie Boga, przystępujemy do tronu łaski. Tam właśnie przy tronie łaski jest źródło błogosławieństwa. I zwróćcie uwagę, że Bóg używa modlitwy i problemów życiowych, abyśmy się do Niego, do Boga zbliżyli. Bóg używa i modlitwy, i różnych problemów, trudnych sytuacji, które przychodzą w naszym życiu, dopuszcza je w jednym celu, abyśmy każdy z nas podeszli bliżej Boga, niż jesteśmy. Abyśmy mogli czerpać to błogosławieństwo i moc Bożą, którą On ma dla nas, a która może nie zawsze płynie dla nas, gdyż jesteśmy zbyt daleko od tronu łaski. Przystąpcie. Podejdźcie. Zacznijcie się modlić w taki sposób, aby ta modlitwa nie była modlitwą dla modlitwy, ale abyście się w taki sposób modlili, aby to zaczęło dotykać serca Bożego, tak aby Pan mógł zacząć odpowiadać. Tak więc Bóg dopuszcza niektóre rzeczy i sytuacje, abyśmy zaczęli się modlić. Kochani, pastor Cymbala powiedział o takiej rzeczy, ja wam kiedyś o niej wspominałem, on o tym pisze w swoich książkach, mówi, w pewnym momencie ich 16-letnia córka spakowała się, uciekła z domu z jakimś narkomanem. Dziecko pastora. On powiedział o tym zborowi, zastanawiał się w ogóle, czy może dalej być pastorem. Płakali dzień i noc. Prosił zbór o modlitwę, co spotkanie, kiedy zbór się zbierał. Mówi, już w pewnym momencie nawet nie prosiłem, bo mi było niezręcznie ich ciągle zajmować moją osobistą sprawą. 2,5 roku. Nie odpowiadała na telefony, na listy. Nie wiedział, gdzie jest. Ale to spowodowało, że zaczął zbliżać się do tronu łaski we dni i w nocy i wołać do Boga o ratunek. Zaczął się zbliżać do Boga, jak nigdy wcześniej nie był blisko. Wołać, Boże, ratuj moje dziecko. I pewnego dnia rano, w czas rano, słyszy dzwonek do drzwi, otwiera drzwi i stoi zapłakana córka. I mówi, kto się za mną modlił? On mówi, jak to kto? Myśmy się modlili. Ja, twoja mama, cały zbór się modlił. No i musiał się ktoś za mną modlić. Ja wam kiedyś opowiadałem, że ona miała przeżycie, sen. Właśnie wtedy, kiedy rano przyszła do domu, wróciła do domu i zostawiła to życie bezbożne. Ona miała sen, jak idzie po takim huśtającym się, wiszącym mostem nad przepaścią, nad takim jakby ogniem, który pod spodem było jeden wielki ogień. I słyszy wyraźnie głos Boży, jeżeli nie zawrócisz, tam się znajdziesz. Wiecie, co to jest? Sam Pan z nieba przyszedł. Kiedy się Kościół modli, kiedy ludzie wierzący się modlą i może czasami to trwać rok i więcej, ale kiedy nie ustajemy w naszych modlitwach, oto coś z nieba, oto Pan z nieba zaczyna mówić, nie my, ale On sam zaczyna wkraczać w sytuację. Amen. Potrzebujemy tego. Moi drodzy, gdy wszystko idzie dobrze, jakby nie widzimy tej potrzeby modlitwy. A zadam wam pytanie, jeżeli w twoim życiu nagle dzieje się tragedia, coś się dzieje, czy to nie powoduje, że idziesz na kolana, czy to nie powoduje, że budzisz się w nocy, wstajesz i zaczynasz się modlić i wołać do Boga? Czy nagle nie uświadamiasz sobie, przecież to dotyczy mnie, mojego bliskiego, ja muszę być na modlitwie i znam sytuację, że tak powiem, z dzisiaj, kiedy ludzie dotknięty różnego rodzaju trudnymi sytuacjami, nagle przedtem nie mieli na to czasu, ani na tygodniowe nabożeństwo, ani na modlitwę. Dzisiaj są na modlitwie w jednym zborze, w drugim zborze, są na nabożeństwie tu, są tam i nagle znaleźli czas. Dlaczego? Pozostali dotknięci. I Bóg chce, żebyśmy zrozumieli, żebyśmy się modlili tak właśnie, jako ci, którzy są poruszeni, dotknięci czyimś nieszczęściem, czyimś problemem, żeby właśnie z serca się modlić, a nie, no Panie, pobłogosław. Ale nasze serca, myśli są tak naprawdę gdzie indziej. I on dzielił się tym, co jest zapisane w Dziejach Apostolskich w 12 rozdziale. Pamiętacie, kiedy rozpoczęło się prześladowanie w zborze w Jerozolimie, kiedy Herod miał taką satysfakcję, że sprawił Żydom taką radość, kiedy kazał ściąć Jakuba, apostoła, jednego z 12. A później, kiedy widział, że to się podoba Żydom, przywódcom żydowskim, kazał uwięzić Piotra. I czytamy właśnie o tym w 12 rozdziale, że dzieje się coś. A w owym czasie, od pierwszego wiersza czytam, w owym czasie targnął się król Herod na niektórych członków zboru i począł ich gnębić. Jakuba, brata Janowego, kazał ściąć. Gdy zaś widział, że się to podoba Żydom, kazał pojmać i Piotra, a były to dni prześników, święto Paschy. A gdy go ujął, wtrącił do więzienia i przekazał czterem czwórkom żołnierzy, aby go strzegli, zamierzając po święcie Paschy stawić go przed ludem. Strzeżono tedy Piotra w więzieniu, zbór zaś modlił się nieustannie za niego do Boga. Zwróćcie uwagę, zbór zaś nieustannie modlił się za niego do Boga. Owej nocy, gdy Herod miał go już wyprowadzić, Piotr skuty dwoma łańcuchami spał między dwoma żołnierzami. Strażnicy zaś przed drzwiami strzegli więzienia. Wtem zjawił się anioł pański i światłość zajaśniała w celi. Trąciwszy zaś Piotra w bok, obudził go, mówiąc: wstań prędko. I opadły łańcuchy z jego rąk. I rzekł anioł do niego: opasz się i włóż sandały swoje. I uczynił tak, i rzecze mu: narzuć na siebie płaszcz swój i pójdź za mną. Wyszedł więc i podążał za nim. Lecz nie wiedział, że to, co się za sprawą anioła dzieje, jest rzeczywistością. Sądził raczej, że ma widzenie. A gdy minęli pierwszą i drugą straż, doszli do żelaznej bramy wiodącej do miasta, która się im sama otworzyła, i wyszli na zewnątrz, przeszli jedną ulicę i nagle anioł opuścił go. A gdy Piotr przyszedł do siebie, rzekł: teraz wiem naprawdę, że Pan posłał anioła swego i wyrwał mnie z ręki Heroda i ze wszystkiego, czego oczekiwał lud żydowski. Gdy sobie to uświadomił, udał się do domu Marii, matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie było wielu zgromadzonych na modlitwie. Tam czytamy: zbór nieustannie modlił się. Ale w tym czasie poprzedzającym egzekucję, sąd i egzekucję, wielu chrześcijan, nie cały nawet zbór, ale wielu dalej trwało w modlitwach i byli zgromadzeni na modlitwie. I tam anioł, tam Bóg poprowadził Piotra. A gdy zakołotał do drzwi bramy, wyszła dziewczyna imieniem Rodę, aby nasłuchiwać. I poznawszy głos Piotra, z radości nie otworzyła bramy, lecz pobiegła do domu i oznajmiła, że Piotr stoi przed bramą. Oni zaś powiedzieli do niej: oszalałaś. Ona jednak zapewniała, że tak jest istotnie, a oni na to: to jego anioł. Dziwne takie mieli jakieś wierzenia, wyobrażenie, nawet nie duch, tylko anioł. Piotr zaś kołatał nadal. A gdy otworzyli, ujrzeli go i zdumieli się. Dawszy im znak ręką, aby milczeli, opowiedział mi, jak go Pan wyprowadził z więzienia i rzekł: powiadomcie o tym Jakuba i braci. Potem wyszedł i udał się na inne miejsce. A gdy nastał dzień, powstał niemały popłoch wśród żołnierzy, co też się stało z Piotrem. Herod zaś kazał go szukać, a gdy go nie znalazł, kazał przesłuchać stróżów i wyprowadzić na stracenie. Potem odszedł z Judei do Cezarei i tam przebywał. Oto, moi drodzy, kilkakrotnie Jim Cymbala podkreślał rzecz, powoływał się na Marcina Lutra, że on jest autorem tego stwierdzenia. Bóg nigdy nie czyni nic, jak tylko w odpowiedzi na modlitwy. Gdy się modlili nieustannie, wielu było zgromadzonych, nie garstka, wielu było zgromadzonych, wielu miało ten ciężar odpowiedzialności, miłości do Piotra, aby się za nim modlić. Dało się prowadzić Duchowi Świętemu do modlitwy, bo Bóg chciał go wybawić, ale potrzebował ludzi, którzy będą się modlić. Pamiętacie, w księdze Ezechiela Bóg mówi tak: ale nie znalazłem męża, który by stanął w wyłomie. Dlatego rozgniewałem się i pozwoliłem ich uprowadzić do niewoli. Nie było nikogo, który by stanął w wyłomie. Czyli pierwsza rzecz, na którą on zwrócił uwagę, oto coś przyszło z nieba, moi drodzy. Tylko to, co jest od Boga, to, co jest z nieba, jest w stanie zmienić naszą sytuację. My potrzebujemy samego Boga, Jego działania i tylko On może to zmienić. Powiem wam, że bardzo mocno przeżyłem to zwiastowanie. Dlatego sobie myślę: Boże, my przez 10 lat modlimy się tutaj o to miasto i potrzebujemy coś z nieba, potrzebujemy coś od Ciebie, potrzebujemy Twojego działania jeszcze większego niż jest, żebyś Ty sam zaczął dotykać ludzi w ich miejscach, których są, żeby nagle oni nie chcieli być ciągnięci za rękę na siłę, bo to nie my mamy ciągnąć ludzi. My mamy im ogłaszać Jezusa Chrystusa, ale przez łaskę i moc Bożą, Ducha Świętego, Chcemy, prawda, żeby to przyszło z nieba, nie od nas. Z nieba, od Ducha Bożego, od Boga zaczęło dotykać ich serc. I to światło, które rozjaśni ich serce, że mu powiedzą, potrzebuję Jezusa, potrzebuję Zbawiciela, jestem w ciemności, jestem w grzechu. Wtedy tych ludzi nie trzeba ciągnąć. Oni będą biec do Jezusa i będą biec do Kościoła. Amen. Czy nie potrzebujemy czegoś z nieba, bracia i siostry? Nie potrzebujemy czegoś z nieba w naszym własnym życiu, w naszym własnym domu, w naszych rodzinach, w naszym zborze, w tym mieście? Czy my nie potrzebujemy czegoś z nieba? Kiedy zbór się modlił, oto Bóg posyła anioła z nieba, który przychodzi i ze Bożym światłem do celi więziennej Piotra. Kiedy Midianici najeżdżali Izrael, pamiętacie, co się stało? W końcu zaczęli się modlić. Oni zaczęli wołać, ratuj nas, Boże, ratuj nas. I co wtedy się stało? Bóg posłał anioła do Gedeona i dał im wybawienie. Kiedy stali nad morzem, wychodząc z Egiptu i wojska egipskie były za nimi i wydawało się, że to już jest ich koniec, pamiętacie, co robili? Zaczęli wołać do Boga. Bo do kogo mieli wołać? A Pan uczynił drogę dla nich. Potrzebujemy, bracia i siostry, tego czegoś z nieba, od samego Ojca w niebie. Potrzebujemy tego, który z tego tronu łaski, Jego mocy, Jego działania. Czy to dotyczy Twojego uzdrowienia? Czy to dotyczy Twojego problemu, Twojej trudnej sytuacji finansowej? Czy dotyczy to naszego zboru, czy tego miasta, żebyśmy widzieli ludzi, którzy zaczynają się budzić? Potrzebujemy Boga, który działa z nieba, dotyka nas. Czy On chce to robić? Jestem przekonany, że tak, bo czas łaski się nie skończył. Ciągle ten tron łaski, droga do tronu łaski jest otwarta. Zbór więc modlił się nieustannie, modlił się żarliwie. Ja nie wiem, ile godzin oni spędzali na modlitwie codziennie, czy mieli jakieś zmiany modlitwy. Nie wiem, jak to wyglądało. Ale wiemy jedno, że kiedy Piotr się tam znalazł, tam w tym miejscu wielu było zgromadzonych. Wołało do Boga. Potrzebujemy Piotra, o Boże. Panie, nie zabieraj go. Jeszcze go potrzebujemy. Ocal go. Zbór się modlił. To nam pokazuje, jak wielki jest autorytet modlitwy zboru, kościoła, kiedy zbierają się razem i z głębi serca i potrzeby wołają, Boże, przyjdź nam na pomoc. Gdyby chodziło o ciebie, bracie i siostro, gdybyś nagle znalazł się w tak trudnej, dramatycznej sytuacji, czy nie chciałbyś, żeby inni się za tobą modlili? Czy nie prosiłbyś innych, żeby się modlili? Czy nie chciałbyś, żeby się zgromadzili i zostawili wszystko, poświęcili, powiedzą, idziemy przed oblicze do tronu łaski, aby się wstawiać przed obliczem Boga? A kiedy to dotyczy innych, czy my widzimy tą potrzebę i mówimy, ja tam muszę być, aby się modlić, bo inni tego potrzebują. Zbór zaś modlił się. To była modlitwa serca. To była... Jim Cymbala zwracał na jedną rzecz uwagę. Kiedy się modlicie, kiedy przystępujemy do tronu łaski, bądź uczciwy i szczery przed Bogiem. Nie bądź w tym samym czasie człowiekiem, który prowadzi podwójne życie. Czyli jesteś inny w zgromadzeniu, a inny jesteś w swoim domu, w swojej pracy. Tu jesteś naprawdę, jak ludzie patrzą na ciebie, mówią, co za Boży człowiek. Ale kiedy jesteś w domu, kiedy jesteś w pracy, ludzie mówią, ten człowiek, on jest wierzący. I muszę wam, moi drodzy, powiedzieć, nie dotyczy to akurat, nie mam nikogo na myśli z naszego zboru, ale znam takie sytuacje, dzisiaj znam takie sytuacje, gdzie Kościół nie ma rozeznania. Ocenia tylko po tym, bo ktoś coś tam mówi. Mówi ładnie, mówi pięknie, prawda? Ale jego życie jest całkowitym zaprzeczeniem Ewangelii Jezusa Chrystusa. Mówi, kiedy się modlicie i przychodzicie do tronu łaski, kiedy chcecie, żeby coś przyszło z nieba, popatrzcie na samych siebie, bądźcie szczerzy, nie prowadźcie podwójnego, zakłamanego życia, nie róbcie jedno, a co innego w kościele. Bądźcie ludźmi, którzy są tacy, jacy są w domach, tacy są w zborze. A jeżeli masz problem, to wołaj do Boga, aby Bóg cię oczyścił, przemienił, gdyż potrzebujemy ciągle Jego zmiany. Amen. Potrzebujemy, żeby Bóg nas oczyszczał i przemieniał. Gdy się modlili, przyszło coś z nieba. To nie było z człowieka. Oni się modlili, ale wszelkie ponadnaturalne działanie było od Boga. Ja potrzebuję Jego ponadnaturalnego działania w moim życiu. Potrzebujemy Jego ponadnaturalnego działania w naszych domach, w naszym zborze, w tym mieście i w tym kraju. Tylko to może zmienić ludzi. Ale Kościół musi zacząć się modlić: Boże, daj nam coś z nieba, coś, co by zmieniło radykalnie sytuację, coś, co by uzdrowiło, coś, co by zatrzymało idących na śmierć, coś, co by poruszyło ludzi w naszych rodzinach, naszych bliskich. Boże, daj nam coś z nieba. Coś, co pochodzi od Ciebie i tylko od Ciebie. Tak więc potrzebujemy tego. Druga rzecz, która tutaj jest ciekawa, na którą została zwrócona uwaga, to moi drodzy, to, że anioł obudził Piotra. Kiedy ta światłość przyszła, kiedy anioł się zjawił w tej celi, on spał. On go wziął za ramię, poruszył, obudził go. I on to tak odniósł do tego, gdy ludzie Boży, gdy Kościół się modli, Bóg zaczyna budzić ludzi. Amen. Kiedy Kościół się modli wstawienniczą modlitwą, Bóg zaczyna budzić ludzi do życia. Powiem tak, Boże, naucz nas się tak modlić. Będąc szczerymi przed Tobą, będąc żarliwymi przed Tobą, nieustanni, aż nie przyjdzie coś z nieba, aż nie zobaczymy, że przyjdzie coś od Ciebie, co radykalnie zmieni sytuację. A więc potrzebujemy widzieć, jak Bóg zaczyna budzić naszych bliskich w rodzinach, jak zaczyna nas samych budzić, bo czasami my sami zasypiamy. Jest tak, bracia i siostry, w naszym życiu? Obudź się, Ty, który śpisz, a zajaśnieje Ci Chrystus. List do Efezjan, Paweł pisze to do wierzących, obudź się. Anioł poruszył go i mówi, obudź się. Kiedy Kościół zaczyna się modlić, przychodzi coś z nieba i Bóg zaczyna poruszać ludzi, budzić ludzi. Czy chcemy oglądać obudzonych ludzi w naszych domach, naszych bliskich? Czy chcemy widzieć obudzonych ludzi w tym mieście, bracia i siostry? Kościół musi zacząć się modlić, jak nigdy przedtem. Jak długo? W jaki sposób? Tak modlić się, tak wylewać serce przed Bogiem, aż nie przyjdzie coś od Boga i radykalnie nie zacznie zmieniać sytuacji. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski. Aż przyjdzie odpowiedź z nieba. Bóg pośle anioła, światło i zacznie budzić ludzi. I ostatnią rzecz, na którą zwrócił uwagę. Zwróćcie uwagę, to słowo mówi, i opadły kajdany, łańcuchy. Podwójnym łańcuchem był związany. One opadły i on był wolny. I mógł wyjść. Moi drodzy, nie tylko ci na zewnątrz są zniewoleni. Oni są zniewoleni przez grzech, przez różnego rodzaju rzeczy, ale czy także my czasami w naszym chrześcijańskim życiu nie potrzebujemy, żeby takie kajdany, więzy spadły z nas? To może być zazdrość w naszych sercach, która nas niszczy. To może być gniew na kogoś, brak przebaczenia w stosunku do kogoś. Wiesz, po czym możesz poznać ten brak przebaczenia? Bardzo prosto. Kiedy nie możesz patrzeć na tę osobę i wolisz, żeby była z dala od ciebie. To może być strach. To są kajdany, to są łańcuchy, którymi też gdzieś mogą być oplątani ci, którzy należą do Pana. I Bóg chce, żebyśmy byli wolni od tego, żebyśmy doświadczali pełni Bożej miłości w naszych sercach, Bożej mocy i łaski w naszym życiu, abyśmy z radością wstawali, podnosili ręce i wielbili Boga. Nieobciążeni. Prawda? Różnego rodzaju troskami, zmartwieniami, kłopotami. A bardzo często diabeł próbuje nas tym powiązać. Ale abyśmy byli, żeby te wszelkie więzy i kajdany opadły. A też chcemy widzieć, jak te więzy i kajdany ludzi niezbawionych są rozrywane. Halleluja. Jak jeńcy wychodzą na wolność. Jak ci, którzy są pogrążeni w mroku śmierci, powstają do życia z Bogiem. Kiedy to się stanie? Kiedy Kościół zaczyna się modlić. W taki sposób, jak oni się modlili. Wołali, może pościli, krzyczeli: Boże, daruj jeszcze Piotrowi życie. I to jest ciekawa rzecz. Nawet jeśli jesteś apostołem, nawet jeśli jesteś pastorem, przywódcą, każdy z nas, my wszyscy potrzebujemy modlitwy jedni drugich. Amen. Wszyscy. Wielokrotnie apostoł Paweł mówi: módlcie się za mną, abym mógł śmiało zwiastować Ewangelię. Bo my wszyscy doskonale wiemy, że kiedy zaczynamy ewangelizować, że kiedy zaczynamy mówić o Chrystusie, że kiedy zaczynamy służyć Bogu, oto diabeł z całą swoją siłą powstaje, aby nas w tym zatrzymać, zniechęcić. Oskarżyciel powstaje, wyciąga różne rzeczy z przeszłości, żeby nas atakować. Ale ty masz wziąć autorytet przez krew baranka, krew Jezusa Chrystusa, który oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. I masz prawo, mamy prawo przystępu do tronu łaski. Kończąc, przypominam sobie, jak Marcin Luther był oskarżany przez diabła, kiedy był zamknięty w Wartburgu, kiedy tam tłumaczył Pismo Święte na język niemiecki. Kiedy diabeł do niego przyszedł i pokazuje mu: popatrz to i to i to w twoim życiu. A on mówi: masz, diable, jeszcze coś? No już nie mam. To połóż to tu wszystko. I później wziął pióro, takie gęsie pióro, jakim wtedy pisano, zanurzył w czerwonym atramencie i to wszystko zaczął przekreślać. Mówi: krew Jezusa Chrystusa obmyła mnie, oczyściła mnie z wszystkich tych grzechów. Diabeł będzie próbował, ale ty i ja możemy być wolni. Kiedy oni się modlili, przyszło coś z nieba. Bożego, Boża moc, Boży anioł, Boże działanie. Bóg zaczyna budzić ludzi. Opadają kajdany, kiedy lud Boży się modli. Powstańmy, aby się modlić, drodzy. I może dzisiaj jesteś w takiej sytuacji, to chciej przybliżyć się do Boga, do tronu łaski. Wiedz, że to jest tron łaski, nie tron sądu, gniewu, oskarżenia. Bo oskarżyciel krąży wokół nas, ale ty i ja na tronie Bożym, po prawicy Ojca, mamy obrońcę Jezusa Chrystusa, który nieustannie wstawia się za nami. Chciejmy, moi drodzy, powstać i powiedzieć: Boże, ześlij coś, jeśli tego pragniesz i widzisz, że jesteś w takiej sytuacji, że potrzebujesz reakcji nieba, potrzebujesz coś z nieba i wołasz: Boże, ześlij coś do mojego życia. Ty sam dotykaj mojego życia. Albo dotykaj moich bliskich. Dotykaj tego miasta. Chciejmy się tak modlić, moi drodzy. I nie lekceważmy, jeżeli tylko mamy możliwość być na modlitwie, bądźmy na modlitwie, kiedy Kościół się modli. Jeżeli dajemy radę, jeżeli mamy taką możliwość, a wiem, że potrzeba, sytuacja czasami wręcz przynagla nas, aby biec do tronu łaski i modlić się. Inni nas potrzebują także, abyśmy się modlili. Powstańmy, aby się modlić.